Wywiad z chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj poeta i lekarz pediatra, pan doktor Maciej Grela. Dzień dobry.
Dzień dobry, redaktorze.
Prorocy wszystkich czasów, wszystkich wieków szli na pustynię, by myśleć o tym, co nas czeka. Polska pustynia to Tatry. Tak pisał Mariusz Zaruski, jeden z twórców tej ideologii tatrzańskiej. Dzisiaj często ludzie, którzy chodzą po górach, nie zdają sobie nawet sprawy, że powtarzają słowa Mariusza Zaruskiego. Wyprawy w Tatry, a Mariusz Zaruski pisał to, kiedy jeszcze góry były puste, nie było schronisk, miały stworzyć Polaka twardego jak granit, Polaka zdolnego do odzyskania niepodległości. W ideologii Mariusza Zaruskiego, w tej ideologii młodopolskiej, Tatry były ważne dla poetów. No i mamy dzisiaj proroka, który wybrał się w Tatry. Recytacje tatrzańskie, tak się nazywa tomik poezji, który wczoraj było takie spotkanie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Frekwencja dopisała, ktoś jeszcze w tych czasach poezją się interesuje. Prorok poszedł w Tatry i jakie myśli mu przyszły do głowy?
No, pierwsza myśl, że w Tatrach nie ma już pustyni. Że pustynia się już dawno skończyła, że w Tatrach jest ciasno. Żeby w Tatrach znaleźć jakieś szlaki, to rzeczywiście szlaki, nie, pustych to chyba w ogóle nie ma, ale mniej zaludnione, no to trzeba, nie wiem, gdzieś na Wołoszyn, ciut wyżej i najlepiej poza głównymi sezonami wakacyjnymi. Próbowaliśmy w trójkę z moją żoną Grażyną, naszym przyjacielem Marcinem w ubiegłym roku trzykrotnie wędrować po Tatrach w różnych porach roku. Wędrowaliśmy zimą, wędrowaliśmy w czerwcu, no prawie też, prawie zimą. Mieszkaliśmy w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów. No to tam zaczynało się chyba przedwiośnie. Chyba pączkowały wierzby. Jakieś takie rachityczne górskie wierzby. No a potem na przełomie września i października trafiliśmy po raz trzeci w Tatry i dzięki tym wyjazdom...
Góry kolorowe są wtedy.
Powstała ta książka. No i bardzo bogaty taki plan plastyczny tych wyjazdów. No, kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset. No, niebywale pięknych pasteli.
Pastele pana żony Grażyny Strykowskiej, no, malarki.
I naszego przyjaciela Marcina Cyrulskiego.
Pana tomiki poezji bywają w pewnym sensie pesymistyczne, gdy chodzi o to, gdzie zmierza świat i co się z nami dzisiaj dzieje. Ja do tego Mariusza Zaruskiego nawiązując, on pisał, że Tatry były zawsze. Tam, jak mówił, nasza pustynia wtedy. Tatry były, kiedy Mieszko I chrzest Polski przyjmował i Tatry są dzisiaj. Ta myśl okazuje się, że można jednak mimo tego pesymizmu co do tego, co ludzie robią ze światem, można pójść w takie miejsce, gdzie się zobaczy coś pięknego, coś ponadczasowego, coś, co pozwala nie być tylko pesymistycznym, chociaż ten pesymizm i ten opis tego, co ze światem się dzieje, u pana się pojawia. Natomiast czy to jest ta ucieczka w coś wiecznego?
Nie, no do wieczności to jeszcze mam trochę czasu, także jeszcze do wieczności nie uciekam, przyglądam się temu światu, jaki jest. Ale Ja pesymistą wydaje mi się, że nie jestem.
Pesymistą co do rozwoju sytuacji na świecie, nie pesymistą co do życia.
No, bacznie przyglądam się światu i tym boleściom świata, tym wojnom wszelakiego rodzaju, wojnom no, aktualnie powiedzmy na Ukrainie, różnym wojnom domowym, to na pewno w jakiejś mierze na każdego oddziałuje. Ale nawet to pięknie Miłosz kiedyś zauważył, że na gnoju wyrósł, zakwitł piękny hiacynt. Ten obraz jakoś mnie urzeka, że po prostu nawet na śmietniku można zobaczyć człowieka. Przyglądam się czasom, ludziom, miejscom, różnym miejscom. Nie tylko wielkim górom, ale przyglądam się też drobnym miejscowościom, które wokół mnie mieszkają.
Tak, no pojawia się w pana wierszach Stęszew i kamienica na Wildzie w posłowiu jednego z pana tomików poprzedniego. Padają te słowa, że jest pan pomiędzy współczesnością a światem greckim, pomiędzy zupełnie różnymi rzeczywistościami, no i to powoduje jakieś takie sprzężenie, z którego wyrastają jakieś myśli i jakieś spojrzenie na to, w czym przyszło nam żyć.
No żyjemy niewątpliwie nie w epoce marmuru, może troszkę w epoce spiżu z uwagi na wojny. Na pewno żyjemy w epoce plastiku i w epoce brzydkiej formy. Dlatego warto cały czas warto wracać do antyku. Chyba nie ma żadnej mojej książki, która by nie nawiązywała do kultury antycznej, do kultury Greków, do kultury Rzymian, ponieważ no, bez tych starożytnych korzeni żyć nie możemy. No, nie możemy udawać, że jesteśmy pierwsi na świecie. Nie możemy udawać, że jesteśmy jajkiem. I że kura dopiero będzie. Nie, to się nie da, to się nie da. Niezbędna jest pamięć historyczna. Od starożytności do współczesności. W przyszłości nie widzimy.
No właśnie z tą Greką, z tą starożytnością w pana wierszach to jest tak, że mówiąc współcześnie, czasem także ja muszę wygooglać, żeby załapać kontekst historyczny słów, których nawet się domyślam, tylko że my dzisiaj i nasze dzieci nie odbierają tego wykształcenia.
Wykształcenia tak, klasycznego jest brak.
Przed wojną ja opisując postacie z dwudziestolecia międzywojennego w Nowym Państwie, to tam często, jak są wspomnienia jakiegoś artysty, czy nawet, nie wiem, sportowca ze szkoły, to jest w szkole Greka i Łacina, jest łacinnik, wtedy mówili, jest ksiądz, ale jest też łacinnik i młodzi Polacy wtedy nasiąkali tym i to było jakby normalnym składnikiem wychowania.
I kształcenia, nie? Że to znaczy, że to były podwaliny kształcenia no, każdego inteligenta, można powiedzieć. Tego odczuwamy cały czas brak, ale od mniej więcej 2 lat ja, moja żona, grupa przyjaciół w bardzo różnym wieku, no, zaczęliśmy się kształcić klasycznie. Nasz przyjaciel Marcin Cyrulski jest filologiem klasycznym, no, wysokiej klasy z doktoratem i uczy nas antycznej Greki. Także poziom naszego wykształcenia może za kilka lat zbliży się do poziomu, do ogólnego poziomu tej klasycznej wiedzy poprzednich pokoleń.
Odkopywaliśmy miasto Pompeje, jak się odkrywa spodziewane lądy, gdy okiem ludzkim niewidziane dzieje, jutro ujrzane potwierdzą poglądy, z których dziś jeszcze głupców tłum się śmieje. W miarę kopania miejski cień narastał, jakbyśmy wszyscy wracali do domu, wjeżdżając wolno w świt wielkiego miasta, cicho by snu nie przerywać nikomu.
Bogów Tatr nikt nigdy nie widział. Taki wiersz rozpoczyna ten tomik. Posłuchajmy go.
Bogów Tatr nikt nigdy nie widział. Ich twarde ciała rysują dni szczytów i piją nektar chmur. Nie są bez imion, wymawiać je należy z ogniem w czasie burzy, trzymając egidę świerku w prawej dłoni. Wodogrzmot Mickiewicza stale przypomina nam o nich. Wiedzą, wieczność nie jest im dana wiecznie. Rysom i prochom Mickiewicza poświęcam. Maj 2017. To jest prolog tego. To wiersz napisany znacznie wcześniej niż wszystkie wiersze tomu. Także zbliżyłem się dzięki Tatrom, zbliżyłem się do Mickiewicza. Zbliżyłem się do mitologii Tatr.
Jest coś poetyckiego w Tatrach, jest nawet w tym tłoku w Zakopanem, nawet na tych Krupówkach możemy zamknąć oczy i nie widzieć tych reklam billboardów będących dookoła. To Zakopane Młodopolskie wraca w tym momencie w oczach, czyli Zakopane Witkacego, Rafała Malczewskiego, Ferdynanda Getla, Zofii Stryjeńskiej, Karola Stryjeńskiego, wszystkich tych postaci, których duch w jakiś sposób nad Zakopanem się unosi.
Można usłyszeć muzykę, można usłyszeć Szymanowskiego, Karłowicza.
Zakopane Piłsudskiego i Zakopane Lenina, bo te dwie postacie tam bywały, tak?
Tak, także przemieszanie ciekawe, ale jest.
Pana Tatry są trochę cichsze od nawet gwaru, nie tego dzisiaj Zakopanego, tylko tego gwaru, nawet tam tego Zakopanego Młodopolskiego. Oczywiście w tamtych wierszach też była cisza, ale u pana rzadko jest taki wiersz, gdzie tam się pojawia jakaś benzyna i Kraków w tle. Częściej jest przyroda.
No po to tam pojechałem. Po to tam pojechałem, żeby być bliżej skał. Bliżej skał, bliżej kosodrzewiny, bliżej śniegu, bliżej przebiśniegów.
No to posłuchajmy, jak było z tą benzyną, z tym Krakowem, z tym Tartarem. To jest też taki wiersz, który mówi o jakimś wyborze, o tym, co jest ważniejsze i jak te rzeczywistości na nas wpływają.
Benzyna jest ważna teraz, czyli wiersz na czasie. Zapach benzyny świeży miesza się z halnym. Stąd widać płynnie farby gór. Wzruszyłem Marię nową fotografią, choć tak niewiele na niej widać. Zza palisady suchych traw czerwony szlak na przysłop miętusi. Czerwień szlaku gasi chmura o cytrynowym smaku, róż neapolitański plus kropla kraplaku. Czołem dotykam znaku, pukam się w czoło, za plecami wyrasta Kraków, odwracam się, pliszka niczym Eurydyka szara powraca na halę Tartaru.
My żyjemy w Poznaniu obaj i albo pod Poznaniem. I Kraków i Zakopane to trochę w wyobraźni poznaniaków jedność, no bo już jedziemy do Krakowa, przesiadamy się na Zakopiankę, jedziemy pociągiem tymi zakolami, wszystkimi zakosami, już wizja albo gór, albo imprezy zakopiańskiej. U pana to jest raczej tutaj antynomia taka, bo ten Kraków w ostatnich latach zmienił się mocno, tego starego Krakowa Nie za wiele. I wybór pomiędzy...
No jeszcze coś zostało. To jeszcze zostało, coś
tak,
zostało.
Tak, ale...
Jakieś fragmenty Wawelu.
jest takie spojrzenie na te dwa światy, ta Eurydyka, ten Tartar, czyli jakiś wybór.
No nie wiem, czy wybieram dobrze, ale staram się wybierać. Wybierać... No przynajmniej, jak nie w życiu, to w wierszach.
Napotkał pan tam w górach krowę, którą nazywa pan wołu. Wołu dzisiaj się rzadko mówi. Jest taki wierszyk dla dzieci o wole. Tutaj jest mowa o języku wołu. Zanim ten wiersz pan przeczyta, chciałbym zapytać, gdzie pan tego wołu dorwał i gdzie on panu wskoczył do wiersza?
Wołu spotkałem mieszkając w Zakopanem. Na łące. Ja widzę tą łąkę. Są niesamowicie piękne są te wszystkie nazwy tych siół zakopiańskich, o koło zakopiańskich. W zasadzie one same w sobie są poezją, można powiedzieć. Wszystkie.
Czyli poeta musi tylko skleić to.
Tak, tylko to jedno. Tak. Starać się to zobaczyć, usłyszeć. Nazewnictwo w Polsce jest niebywale bogate. Tak, kiedy jedziemy po prostu, na przykład czy po Francji, to ciągle spotykamy jakieś Saint Martin, Saint Lorenz, dużo świętych, choć to zaskakuje, że to się w ogóle uchowało, ale rzeczywiście, a u nas można znaleźć wszystko. Jakiś czas temu, jadąc do pacjenta, gdzieś poza Poznań, patrzę, drogowskaz, czyściec. Mówię, taką okazję muszę wykorzystać i oczywiście cofnąłem się i wjechałem do tego czyśćca. Przejechałem cały i wróciłem cało.
Tak, a pacjent chyba już czekał, bardzo... pół godziny się pan spóźnił.
To już było po wizycie. Nie, to było po wizycie. Niedaleko Poznania, też jadąc na wizytę, zobaczyłem drogowskaz, Lorenka. No mówię, Boże, jak to świeci, jak Sofia Loren, gwiazda, jak gwiazda filmowa. No niesamowite są te nasze miejsca, te wszystkie Trzebawie, Witoble, to wszystko co mam koło Stęszewa. Czyli... Sama Mosina, jak błękit sina, nie?
czyli nie tylko te humorystyczne, jak ulica Czarnucha w Poznaniu, czy jezioro Stara Baba, bo dziennikarze na tym żerują?
Nie, są wyśmienite. Już nie mówię, że mamy wszystko w Polsce, i Betlejem, i Wenecję, i Rzym, i pewnie jeszcze
gdzieś Afryka koło Łodzi jest.
Spotkałem Amerykę, ale wczoraj taki zaprzyjaźniony z nami pan Darek, nasz sąsiad wildecki, poinformował mnie, że gdzieś w okolicy Ostrzeszowa jest koniec świata. Więc niewątpliwie spróbuję tam dotrzeć.
Czyli wyobraźnia polska jest trochę inna niż francuska, na przykład.
Nie, zdecydowanie. Bogactwo jest niesamowite.
No dobrze, to niech zaryczy wół.
Wół. Mowa wołu uboga, choć mocna, wymaga drobiazgowych analiz fonetycznych. Z estymą patrzę na pobliską łąkę, na wieczorną wokalizę dwóch krów, przemieszaną z postronnym dźwiękiem dzwonków. Nona. Ile trzeba było wyszczypać siana, ile trójlistnej koniczyny, żeby zadziwić świat bydlęcą modlitwą pełnym skopkiem mleka.
Ucieczka w Tatry i ucieczka do wołu. Wołu jako czegoś, co nie jest skażone tymi złymi trendami we współczesności.
Woły nam dzwoniły, obarczone, kozy też. Bez tych zwierząt obyć się nie możemy. Tak samo bez produktów, bez tych wspaniałych oscypków. I brindzy. No, brindza to jest
mój śmiałem się, bo kiedyś mój syn Władek, zresztą pacjent pana doktora.
Pozdrawiam cię, Władku, pozdrawiam.
Bo puścimy to Władkowi. Jak pierwszy raz, teraz już jest bardzo biegły w sprawach gór dotyczących, no potrafi o 6 godzin iść po górach w wieku, no wtedy 7 lat. Ale wtedy nie znał jeszcze przyrody, jak to dzieci miejskie, ale bywał w Starym Zoo Poznańskim. I w Starym Zoo jest takie bydło, ono chyba jest południowoamerykańskie, zebu się nazywa.
Zebu? To jest albo to może być afrykańskie. Zebu będzie raczej afrykańskie.
I pojechaliśmy na wieś, to nad morzem wtedy było, i on zobaczył krowy.
Indianie nie znają krów.
Tylko
bizony.
I on powiedział na tą krowę zebu. I wtedy sobie zdaliśmy sprawę, że jak jest, kiedy jesteśmy od tego świata w mieście, do którego wlewamy się rynną Głogowskiej, wracając z podróży, jak pisał pan.
Tak.
Ile razy jedziemy samochodem przez Głogowską, to ta rynna Głogowskiej nam przypomina się.
To miłe.
Jak daleko od tego świata jesteśmy i że raczej w wakacje czy w czasie jakiegoś wyjazdu widzimy tą krowę i ta krowa jest sensacją. Ja możemy pokazać widzom taką krowę z małym cielaczkiem, którą w Puławach Górnych w Beskidzie Niskim spotkaliśmy. No to była wielka atrakcja,
tam
jedno z ważniejszych wydarzeń.
Puławy Górne, tak?
Tak.
No, to ja byłem tylko w Dolnych. Aha. Nad Wisłą.
Drogą po torach na wschód, szyny przed tobą w jeden punkt. Daleko z tyłu są złe sprawy miast, południe blisko ustał wiatr. Mówią ci, tyle masz lat, włóczysz się, co z tego masz. Chwasty wzdłuż torów, gorący smar, brunatny kurz i słońce w kark.
Ta myśl o tym, co dzieje się ze światem, to nawet jak wędrowcy górscy chcą o niej zapomnieć, czasem się u pana pojawia. Na chwilkę tylko wyjdziemy z Tatr do tych nizin, gdzie złe sprawy miast się pojawiają.
Pojawiają się.
Napisał pan wiersz, który już prezentowaliśmy w odcinku z profesorem Tadeuszem Żuchowskim. To jest wiersz mówiący o tym, co dzieje się w Poznaniu na Uniwersytecie Poznańskim. Posłuchajmy go może.
Zanim się ściemni, kultury bakterii przezwyciężą oryniackie kultury uniwersytetu, złowrogi demos miast i wsi, męską linię gramatyki. Według równościowych praw fizyki opór nie jest możliwy. Bakteriom gnilnym trzeba zapewnić miejsce należne w każdej katedrze. Proszę o pomoc, nieożywioną materię całego chaosu. My, magnificencja profesora Koniewskie, Teofilo, wielka korektora, dziecię, z mieczem włosów, a ciosem jednym łysa. Byłam człowiekiem, jestem w heideggerowskim procesie, wyraźnie staję się Bogiem w dresie.
Oj, to wiersz zdecydowanie podsumowujący to, co dzieje się teraz na Uniwersytecie Poznańskim. Dwa odcinki temu był tutaj Jacek Kowalski, który został przez Radę Miasta Poznania uznany za obywatela niezasłużonego. Niezasłużonego dla Poznania, dla Wielkopolski, jak rozumiem, bo wcześniej myślało się, no któż jak nie Jacek Kowalski z jego pieśniami o skrzetuskim Wielkopolaninie, o powstaniu wielkopolskim, cała płyta. Okazuje się, że jak ktoś jest z poprawnością polityczną na bakier, to grozi mu dużo, na przykład ze strony środowisk, o których pan w tym wierszu pisze. Zejście z wyżyn Tatr do złych spraw miast pojawiło się w tym wierszu.
Jest tak, że jednak trzeba wracać do korzeni, że to odcięcie od korzeni, odcięcie się od filozofii realistycznej, które trwa już w zasadzie długo. Ono trwa już od renesansu. Jeśli nie jesteśmy zaopatrzeni w realistyczne widzenie świata, to stajemy się idealistami, a idealizm w gruncie rzeczy jest bardzo groźny. Wszystkie idee, które doprowadziły do światowych katastrof, to były filozofie idealistyczne. Tak jak była to filozofia Marksa, która doprowadziła do totalitaryzmów znanych nam, do totalitaryzmu rosyjskiego, radzieckiego. Także zalecałbym powrót do klasyków. Warto wrócić do Arystotelesa, do Tomasza Akwinu. Warto.
Herbert pojawia się też w jednym z pana wierszy.
Herbert jest nam bliski przez swój wielki klasycyzm. Jest miłośnikiem przeszłości, miłośnikiem antyku, który osadza tutaj, żeby nas trochę ten antyk przeżarł, nie? Żebyśmy byli nieco mniej współcześni. Postwspółcześni, bo to już nie jest kwestia jakiejś współczesności, tylko po współczesności, czyli takiej nieokreślonej magmy, która prowadzi niestety do upadku intelektualnego, wielkiego.
Pan wieszczył, że katastrofa może się dokonać i że to ku katastrofie zmierza. No i katastrofę mamy. Wojnę na Ukrainie. To wygląda trochę jakby coś pan zapowiedział, coś pan przewidział.
Rzeczywiście te moje wiersze, one nawiązując do przyszłości, ale one są w gruncie rzeczy bardzo, bardzo, bardzo współczesne. One mówią nam o naszych czasach. W zasadzie mówią o utracie przeszłości. Czyli utrata przeszłości, utrata pamięci, to zawsze skutkuje źle. Taka utrata pamięci skutkuje chociażby tą wojną, która aktualnie dzieje się na Ukrainie.
Putin bardzo chętnie nawiązuje do przeszłości. Mieliśmy teraz 22 czerwca, czyli rocznicę ataku Niemiec na Rosję i na Związek Sowiecki. I każda sytuacja z przeszłości jest instrumentalnie używana przez bandycki, KGB-owski reżim.
Tak.
A my mamy o przeszłości zapominać. I to sprzężenie tych dwóch rzeczy wydaje się czymś chyba szczególnie
groźnym. W gruncie rzeczy groźnym, tak. Bo to człowieka jakby ubezwłasnowolnia i poddaje go wpływom, cudzym wpływom, nie? I nie takim, które byśmy chcieli.
Leon Wasilewski, specjalista od spraw także ukraińskich, współpracownik Józefa Piłsudskiego, mówił, że albo my piszemy swoją historię, albo inni ją piszą za nas. I kiedy na przykład byliśmy w niewoli, to nie tylko problem polegał na tym, że my nie mogliśmy pisać o tej historii, tylko że na nas oddziaływano poprzez pisanie naszej historii, to we wspomnieniach tych, którzy wtedy szkoły w czasach zaborów kończyli, często się pojawia. Ja wychodziłem, chyba profesor Marian Zdziechowski pisze, ja wychodziłem ze szkoły jakby naszprycowany tym, że literatura rosyjska jest nieskończenie wspaniała, a nasza literatura jest nieskończenie gorsza. To było wkładane do głów przez ewidentnego zaborcę, który chciał polskość stłumić, zniszczyć, najchętniej zlikwidować. A trendy współczesne, które chcą nam zabrać przeszłość, szczególnie kiedy ta nasza przeszłość jest taka, że dużo w niej było szlachetności i że nie musimy się jej wstydzić, to jest szczególny sposób oddziaływania nie tylko na przeszłość już nie możemy oddziaływać, ale pozbawiając przeszłości możemy pozbawiać przyszłości.
Tak, no zostaniemy się nikim po prostu. Staniemy się nikim. A nie chcemy być nikim. Tak.
Bo to po 89 roku trochę tak było, że tak. No już przychodzi nowoczesność, przychodzi nowy świat, on jest wspaniały, kolorowy, co przychodzi z telewizorni, to jest...
To jest niebywała ta naiwność, to jest takie, to jest dziecięctwo, dziecięctwo pozbawione wiedzy, świadomości, miejsca w Europie, miejsca w historii.
Pamiętasz, stare orkiestry grały, wszystkie się panny w tobie kochały, gdy was żegnano z wódką i Bogiem w tamtą wrześniową najdłuższą drogę. Potem pod mławą dzielnie stawałeś, czołgi nie przeszły, medal dostałeś. Los cię wystawiał nieraz na próby, z Monte Cassino prosto na UB. Sanitariuszka, prawdziwy anioł, tak ranni chłopcy wołali za nią. Gdy kanałami tak było trzeba, wiodła ich z Chmielnej prosto do nieba. Nie odebrała nigdy virtuti, poznała co to śniegi w Orkuty. A dzisiaj wnuczek dowód jej chowa, wszyscy się śmieją, jest czadowo. Zaskoczy kiedyś mózgi wyprane, grzyb ponad miastem, salwa nad ranem. Oni walczyli za kraj w potrzebie, kto ich zastąpi, nie wiem.
Jest pana wiersz na ten temat.
Tak, gdzieś zbliżony, tak, klimatycznie. Po upadku zimy nie możemy się pozbierać, jak po upadku Robespiera i tych szlachetnych mężów z błękitną krwią na rękach. Ile pokornej nienawiści mieści się w ustach bliźnich, jak napawa dumą. Ale i żyrondyści do czasu napawali nas dumą. Cóż nam zostało? Miłować ludzi? Nie. Miłować ludzkość całą. Trzeba być wszystkim.
To jest tak, jak się patrzy na, nie wiem, dzieciaki, które były na tym strajku kobiet, tak, że atmosfera rewolucyjnego karnawału zawsze bywa podobna. Ja ostatni taki karnawał, w którym jeszcze uczestniczyłem jako umiarkowanie młody, to był 2012 rok, protesty przeciwko ACTA, z którymi się jakoś tam identyfikowałem, bo to miała być cenzura. Ówczesny rząd, poprzednia władza to wspierał. No i to był taki karnawał uliczny, tak, wolności. Idziemy ulicami, środkiem miasta, wykrzykujemy co chcemy, nikt nam nic nie może zrobić, to zawsze porywa młodych ludzi i z drugiej strony, kiedy poszedłem pod konsulat rosyjski w Poznaniu z dziećmi po napaści na Ukrainę, to też ta atmosfera się pojawiała, więc te karnawały mogą być dobre i złe. Był karnawał Solidarności, była w Polsce. Pan pamięta lepiej, bo u pana w domu było Radio Solidarność. Rozmawialiśmy o tym.
To już było po karnawale,
zgadza się. Co jako poeta i jako lekarz pediatra zaleca pan dzieciakom, żeby się w tych karnawałach nie pogubiły, żeby rewolucyjność, która przybiera różne oblicza, nie przybierała oblicza ciemnego, żeby się w tym wszystkim nie pogubić. Jaka jest na to recepta? Pan czasami na receptach wiersze pisał.
No teraz więc... już nie piszę, bo są e-recepty, także jestem zmuszony pisać w inny sposób. Myślę, że jednak, jeśli już są w stanie chodzić, zawsze warto zacząć od gór. No, zawsze myślę, że najlepiej od Tatr, ale myślę, że każda góra jest piękna. Każda góra jest piękna.
Ludzie, którzy chodzą po górach, są trochę inni.
Na pewno tak. No ja jestem, że tak powiem, bezpośrednim potomkiem przewodnika tatrzańskiego i przewodnika po wielu górach, bo mój ojciec Tadeusz był przewodnikiem. Był naukowcem, był wirusologiem, ale wszelkie, w zasadzie wszystkie urlopy spędzał jako przewodnik górski.
Co takiego jest pana zdaniem w górach? Ja rozmawialiśmy przed programem. W ostatnich latach chodzę po Beskidzie Niskim. Ostatnich pustych górach, jak niektórzy mówią, niektórzy twierdzą, najdzikszych górach w Europie. Trochę się do nich przyzwyczajałem, bo rodzina na Podkarpaciu, w Rymanowie. I musiałem się trochę przyzwyczaić do takich trochę innych gór, gdzie jest deszcz, błoto, mgły, jest pusto, ogromne lasy liściaste, no ale jest w nich coś niesamowitego, coś przyciągającego. Ja mam wrażenie, że ilość czytelników mojej Gazety Polskiej, czy widzów Telewizji Republika, którą ja spotykam na szlaku, na którym się nie rozmawia o polityce, chociażby idąc GSB, czyli głównym szlakiem beskidzkim, jest ogromna. Po prostu to są rozmowy, wiadomo, że każdy musi na wieczór gdzieś tam zajść, więc one nie, jeśli nie idziemy razem w tym samym kierunku, tylko idziemy w kierunkach przeciwnych, to one nie mogą być bardzo długie. Ale to się wyraźnie odczuwa.
W górach jest łatwiej o refleksję nad bytem. W górach jesteśmy w taki prosty sposób wyżej, czyli jesteśmy ponad poziomem tej troski doczesnej. Może jesteśmy, albo tak nam się wydaje, tego bytu głównego, bliżej Boga. Góry to jest też pewien trud, że no, nie da się przejść gór na leżaku. Trzeba podjąć pewien...
Dzisiaj leżaki przed restauracjami są częste.
Tak, nawet w mojej pracy już wystawia się leżaki. Co prawda nie ma kiedy z tego skorzystać, ale są.
W góry chodzą ci, którzy są wytrawnymi wędrowcami, takich na tym głównym szlaku beskidzkim, ponad 500-kilometrowym się spotyka. Codziennie przechodzą kilkadziesiąt kilometrów, pokonują te wszystkie trudy. Na YouTubie pojawiają się teraz filmiki, na przykład mające 1,5 godziny, gdzie jest opisany cały główny szlak beskidzki. Ktoś kręci, ma wszędzie ze sobą kamerkę i to ma setki tysięcy odsłon, czyli ludzie tych nieuczęszczanych, rzadko uczęszczanych szlaków szukają. Pan opisał także tych, którzy niekoniecznie należą do takich wędrowców, no ale też są wędrowcami.
Ale są i też mam dla nich szacunek, że tam trafili. Tak. Słoneczne okulary, dwa czarne stawy porzucone w śniegu, plama miejskich zbiegów rozlewa się po obrazie. Nic nie zostało z Eremu na Rusinowej Polanie. panowie i panie nie tańczą, rozkładają drugie śniadanie na talerzach kamiennych, jak na stołach ofiarnych. Rozłupane potokiem roztoki, nie idźcie góry dalej, chcę w soczewkach was skupić, zanim wtopię was w pamięć.
Drugie śniadanie nigdy nie smakuje i nigdzie tak jak w górach. Kanapka z żółtym serem i pomidorem to jest moje ulubione drugie śniadanie, kiedy idę w góry. Dzisiaj drugie śniadania są rzadsze, chociaż może teraz jak inflacja się zwiększa, stają się znowu bardziej popularne, no bo tak to można pójść do Subwaya zamiast brać drugie śniadanie.
A jednak ta Rusinowa Polana, tak, ona jest taka dla nas ważna. Kiedy nasza córeczka Marysia miała tak około pięciu miesięcy, wybraliśmy się pierwszy raz z nią w góry, właśnie do Zakopanego, i pamiętam, z tym małym dzieckiem, z tym niemowlęciem weszliśmy na Rusinową Polanę i jak Abraham Izaaka złożyliśmy na takim kamieniu, nie po to...
Ale coś jej groziło? Czy...
Nie, nic jej nie groziło, trzeba było zmienić pieluchy. Ale to pamiętam, taka piękna chmura, tak, no, nieroztropni rodzice, bo to był wrzesień już. No i zaczęliśmy patrzeć, jakaś wielka chmura idzie, zbiegliśmy, ale była. Miała 5 miesięcy i była pierwszy raz w Tatrach. Pierwszy raz słuchała tych dzwonków krowich. Pamiętam, takie mam zdjęcie, jak tak trzymamy ją, a ona taka wpatrzona w taką piękną, czerwonej barwy krowę, która potrząsa tą głową, dzwoni. Myślę, że to w Marysi gdzieś tkwi, siedzi ten dzwonek i brzmi.
To jest tak, że kiedy toczymy nasze codzienne spory dotyczące współczesności, czasami się w nich trochę tak aż zapamiętujemy i nie wiem, krytykując te dzieciaki, troszkę zapominamy, że każdy z nas był poddawany różnym procesom, różnym oddziaływaniom w życiu i że są wśród nich takie rzeczy, o które można się zaczepić, tak jak o tą krowę z tym dzwonkiem, i że to wtedy to, co pan opisuje jako współczesne trendy oddalające nas od dobra, piękna, racjonalności, że w polskim życiu, w szczególności nawet w tych polskich górach, tak, tych punktów zaczepienia, o które my możemy się złapać jak o skałę, jest dużo.
Jest wiele, tak, jest wiele. W ogóle punktów zaczepienia zawsze jest dużo. Jeśli chodzi o młodych ludzi, to muszę powiedzieć, że ta nasza grupa uczniów greki i łaciny była bardzo zróżnicowana wiekowo. To byliśmy my, to pokolenie nieco starsze, ale wśród nas byli zupełnie młodzi ludzie. Ludzie przed maturą. Była moi chrześnicy, córka Zosia, która mimo, że była w klasie maturalnej, zdecydowała się podjąć naukę greki i łaciny, będąc zupełnie współczesną dziewczyną, nie?
Bo ten dialog ze współczesnością jest potrzebny. Jest no, nie da się
jest
bez
bardzo,
tego.
Bardzo tak? Potrzebny, dlatego wierzę w młodość.
Jeśli ktoś chce się greki i łaciny uczyć, to może wygooglać Maciej Grela, Grażyna Strykowska
i Marcin Cyrulski,
tak, znajdzie kontakt.
Będzie chciał, to drogę znajdzie.
Są drogi lądowe i są drogi powietrzne. Niemę łabędzie śniegu jest taki pana wiersz.
Jest. Nieme łabędzie śniegu słońce podrywa do lotu. Za chwilę staną się mgłą, obłokiem nad dymem Eremu. Ale kropla po kropli wrócą do gniazd. Zapraszam was do stołu, niebieskie ptaki. Żadne nie wróci głodne na wietrzny szlak. Mój kontynencie dłoni, co sypiesz ziarna, opisz trawy połonin, miedziany ślad, skrót światła. Między martwymi źdźbłami pamięci przeszłego roku drży bladolica sasanka. Widać ją nawet o zmroku. Dziewczęta w wiankach z pokrzyw z błogim rankiem nad staw przychodzą pokłonić się lodom ostatnim i pocztą kry posłać list posłom greckim. Bez trudu je rozpoznasz w kioskach, na peronach, za ladą kosmosu. Każda z kropelką szmaragdu na czole, z koralową gwiazdą na piersi. I one cię rozpoznają. Otwórz szeroko okno.
Otwórz szeroko okno. No właśnie w tym wierszu nie jest pan pesymistą.
Nie jest.
Jest panu wiara, że w tym świecie są właśnie te punkty zaczepienia, o których była mowa, i że zwykli ludzie mają moc odnajdywania ich w tych kioskach na peronach i za ladą kosmosu. Ja świetnie się zawsze dogaduję z dziewczynami, które sprzedają w Żabkach. Takie zwykłe normalne dziewczyny, które spotykają się przez cały dzień z najróżniejszym przekrojem klientów. I poznają świat poprzez jakby tych klientów, co kształtuje ich szczególne poczucie humoru, szczególną umiejętność rozmowy. One, chociaż pewnie nogi je bolą od ciągłego stania tam. Jest jednak w panu, bo pan się tak obruszył na ten pesymizm na początku, ja się domyśliłem, czemu jest ta wiara w człowieka.
No absolutnie jest, absolutnie. Ja z wielką jakby czułością patrzę w zasadzie na każdego człowieka, bo to, że się błądzi, no to każdy błądzi, no każdy. Sam błądziłem, to wiem po sobie, tak jak pan mówił o tych dziewczynach z Żabki, to ja tak chętnie z paniami, które sprzątają na przykład u mnie w pracy, tak darzę to jakimś wielkim szacunkiem i jakąś taką wewnętrzną przyjaźnią.
Jest taki wiersz, który łączy trochę góry i złe sprawy miast, ale też sprawy narodowe, sprawy duchowe. Powiedz Polakowi, nawiązujący do twórczości tegoż malarza.
No, to czytam w takim razie. Powiedz Polakowi, jestem Polakiem. Mój obraz przedstawia Wandę w wannie z białym czołem, amarantowym gardłem. Gwiazda troski, nocna lampka, świeci bezsenna, fioletowa stróżka Wisły spływa z kolan do stóp serca. W grząskiej farbie wzgórza Tatr, osypane pieprzem whisky. Zieloną skórę trawi awans gestu, radość zachłanna. Pustka pod płótnem poranka.
Jest biel i amarant, jak w wierszu Lechonia o Piłsudskim. Gdzie on się pojawia, dzisiaj się rzadziej używa słowa amarant już w naszym języku. Co pan chce powiedzieć Polakowi?
Że jestem Polakiem! Także, że cenię sobie to, że jestem Polakiem.
Że w dzisiejszym świecie i w tym zamieszaniu całym być Polakiem to coś znaczy.
Bo Wydaje mi się, że dzięki temu, że jestem Polakiem, mogę być obywatelem świata, ale stąd muszę wyjść od prochów Mickiewicza
i stad.
Od lipy Kochanowskiego.
I stad, które były już za Mieszka pierwszego i to całkiem duże.
Satyr Krasickiego. No.
Z tego wszystkiego. Każde słowo jest tu ważne, tak? Bo każde się składa na to unikalne zjawisko, jakim polskość jest, jakim my jesteśmy. I nawet jak o tym nie wiemy, to jesteśmy, tak?
Tak, to jest zawsze sprawa do odkrycia. To jest sprawa do odkrycia.
Pan doktor Maciej Grela wraca do swoich małych pacjentów.
Tak, za chwilę wracam do moich małych dzieci.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Za to dzisiejsze spotkanie. Recytacje tatrzańskie też trzeba wygooglać, zanim będziemy googlać te rzeczy dotyczące starożytności. A warto googlać, a może potem warto o tym poczytać, żeby odzyskać pamięć. Pamięć, która stanowi o tym, kim jesteśmy. Pamięć, która powoduje, że nie gubimy się na krętych szlakach, nie tatrzańskich, a tatrzańskich też, ale także naszych życiowych i także polskich szlakach. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.